Japonia, kraina kwitnących wiśni w obliczu kwitnienia, które mamy teraz za oknem. To może jest taki widok, który nie kusi nas najbardziej, ale Japonia potrafi kusić podróżniczo. Katarzyna Łotowska, która na co dzień wspiera organizacje pozarządowe, niedawno wróciła z Japonii. Kiedy mamy ochotę polecieć do Japonii, o czym powinniśmy pamiętać? Co może być takim pierwszym zaskoczeniem?
To zaskoczeniem jest wielkość na przykład samej Japonii. Wiesz, z naszej perspektywy europejskiej, jak widzimy na krańcu mapy takich kilka małych wysepek, to nam się wydaje, że to jest mały kraj, a on jest całkiem spory. Jakby się tak Japonię przyłożyło do mapy Europy, to ona sięga gdzieś od północy Norwegii aż po Portugalię. Także to jest duży kraj, choć zaludniony tylko w pewnych fragmentach, bo duża część się nie nadaje do zamieszkania.
Ale to jest ta malownicza część.
Ale to jest ta piękna część, górzysta, zielona, cudowna.
Kiedy myślimy Japonia, to jeszcze, przynajmniej moje pokolenie, ma takie skojarzenie technologia. Czy te technologie tam bardzo widać, czy w zasadzie to jest poziom wszystkich krajów europejskich mniej więcej?
Pewnie z perspektywy turysty trudno to do końca ocenić. Technologie widać, ale ja myślę, że akurat w tej dziedzinie Europa naprawdę Japonię w dużej części dogoniła. Natomiast rzeczywiście widać reklamy, które są inne niż nasze, widać je na ulicy. Turysta nie jest w stanie dotknąć tego, co naprawdę się dzieje, nie wiem, w fabrykach na przykład japońskich. To, co się rzuca w oczy, to na przykład samochody. My znamy u siebie japońskie samochody, jeździmy nimi, a samochody w Japonii wyglądają zupełnie inaczej niż te na naszych ulicach. Są takie krótkie, kompaktowe, duży samochód z dużą maską, takie jakie u nas są znane, to jest oznaka pewnego luksusu. Trzeba mieć miejsce, żeby taki duży samochód zaparkować. Najczęściej używany samochód ma do 600 cm pojemności i jest malutki.
Malutkie też bywają mieszkania. Muszę przyznać, że jestem fanką takich cykli YouTube'owych o tiny houses, czyli te malutkie mieszkanka, które można tak zorganizować, że mieści się cała rodzina z psem i kotem. Ale czy hotele też są takie na wymiar i czy wędrując tam, przemieszczając się po Japonii, mamy jeszcze to dziwne doświadczenie ciasnoty?
Ja nie byłam w żadnym hotelu, który byłby rzeczywiście taki ciasny. Zresztą pilot, który pokazywał nam Japonię, którą zna bardzo dobrze od lat, mówił, że te malutkie mieszkanka są trochę mitem. Oczywiście istnieją takie malutkie mieszkanka, ale to są mieszkania na wynajem dla studentów albo dla osób, które na krótko przyjeżdżają do miasta, albo takie, które mają domek pod miastem, a w mieście czasami tylko nocują. Pokoje hotelowe są całkiem spore i te miejsca, takie tradycyjne ryokany, w których żeśmy nocowali, to są duże na ogół pomieszczenia.
Ryokany to są takie przestrzenie jak z filmów, gdzie się otwiera z cichym szelestem drzwi.
Tak, gdzie się bardzo cichutko rozsuwa
na bosaczka
drzwi.
Się chodzi.
Na bosaczka się chodzi, a jeżeli w bucikach, to są to specjalne klapeczki. Zresztą bardzo skrupulatnie czyszczone. Scenka z muzeum, w którym też należało zostawić buty przed wejściem, a potem można było dostać takie piankowe klapeczki. No i po obejściu kilku pomieszczeń chciałam te klapeczki odłożyć na miejsce, z którego je wzięłam. Pan bardzo karcącym wzrokiem spojrzał na mnie, wyrwał mi te klapeczki i zaczął od ich dezynfekowania. Więc ta dbałość o higienę, o czystość jest też na każdym kroku widoczna.
Czy Japonia jest głośna czy cicha?
Japonia jest cicha wbrew pozorom. Myślę, że często cichsza niż Polska. W pociągu nie słychać głośnych rozmów. Na ulicach nie słychać głośnej muzyki ani głośnych rozmów. Myślę, że ta dbałość o taki ład i porządek przejawia się również w dbałości o taki porządek właśnie wokalny, dźwiękowy, nie wiem jak to nazwać, ale tak przestrzennie się nie zakłóca w żaden sposób.
Ciekawe. A jak z twojej perspektywy najfajniej zorganizować sobie taki pobyt?
Ja wybrałam opcję odwiedzenia Japonii z osobą, która ten świat zna i to zna dosyć dobrze. I nie zawiodłam się. Chyba po raz drugi mogłabym się pokusić o to, żeby się wybrać już na innych warunkach. Choć łatwo nie jest, oczywiście choćby bariera językowa w takich miastach jak Tokio, Kyoto czy Osaka jest dużo oznaczeń w języku angielskim, ale są miejsca, gdzie znajdziemy tylko japoński alfabet, no jednak nie do ogarnięcia przez większość osób z Europy.
Katarzyna Łotowska niedawno wróciła z Japonii, odwiedziła 4 miasta, no i widziała Japonię wiosną. Jak wiosna wygląda w Japonii? I czy miejska wiosna jest jakaś taka inna niż nasza?
Wiosna w Japonii to wręcz symboliczna, kwitnąca sakura przecież. Marzec i kwiecień to no, najlepsze wiosenne miesiące do tego, żeby się napawać tym widokiem, chociaż ja się nim nie ponapawałam. Bo tegoroczna wiosna to jedna z najzimniejszych w ostatnich latach wiosen i w Japonii się ukazują takie mapy z terminami kwitnięcia wiśni w różnych miastach. I powiedzmy w Tokio miały zakwitnąć 23, potem 25, potem 27 marca, ale ten termin się ciągle przesuwał. Było zimno na górze Koyasan, nawet zastał nas śnieg. Bardzo niskie temperatury. Więc nie doczekałam się na pełne kwitnienie wiśni. One dopiero na początku kwietnia w tym roku zaczęły kwitnąć tak naprawdę.
Kwitnące drzewa kojarzą mi się z takimi obrazami z jakichś parków, z jakichś miejsc zielonych. Czy trzeba gdzieś specjalnie na takie cudowne widoki natury wyjechać?
Wiśnie kwitną wszędzie. Czasami to są pojedyncze drzewa. W centrum Tokio, w dzielnicy, bardzo przyjemnych zresztą dla oka budynków Urzędu Miasta, różnego rodzaju administracji publicznej, drzewek wiśniowych jest sporo po prostu na ulicy. Są skwery z wisienkami, więc no w tej porze rzeczywiście kwitnienia to wygląda bardzo malowniczo. Są też parki w samym Tokio, które liczy grubo ponad 20 milionów mieszkańców, ale nie widać tego, że to jest taki moloch. Jest naprawdę sporo terenów zielonych, właśnie parków, ogrodów, także drzew jest dużo i wystarczy odwiedzić miasto, żeby to zobaczyć.
Które miasta widziałaś?
Z dużych miast widziałam Tokio, Kyoto, Osakę i Hiroshimę.
Które było najciekawsze?
To bardzo trudne pytanie, bo każde z nich jest inne zupełnie. No Hiroshima robi wrażenie, myślę, że to warto od tego zacząć. Zwłaszcza w takich niepewnych czasach, w jakich w tej chwili żyjemy, to odwiedzenie muzeum w Hiroshimie robi ogromne wrażenie i pokazuje, jak bardzo nie mamy mieszkańcy różnych zakątków świata, nie mamy żadnego wpływu na to, co nas może spotkać.
No i przy okazji, jeżeli ktoś widział film Oppenheimer, to tak, to też może być jakaś kontynuacja, appendix, margines tych wydarzeń tam opowiedzianych. Co jeszcze w tych miastach było takiego fajnego?
Hiroshima jest miastem odbudowanym po wojnie, więc jest nowa, można powiedzieć. Jest bardzo przyjemnym do odwiedzenia miastem. Poza tym, że ten Park Pokoju robi takie ogromne wrażenie, to jest to miłe miasto. No Tokio jest pełne życia. Tokijska ulica jest kolorowa, tłoczna. Widać na tej ulicy, że tam mieszka bardzo dużo osób. Są takie przejścia, gdzie po prostu rzeka ludzi płynie, jak się pojawia zielone światło. No metro, w którym jest mnóstwo stacji i mnóstwo linii i w godzinach szczytu to jest też płynąca rzeka. Kyoto jest bardziej kameralne, z bardzo miłą starszą częścią, gdzie można poszukać rzadko już spotykane, ale gdzieś przemykające gejsze albo osoby, które grają rolę gejszy na przykład w teatrze.
Osaka.
I Osaka, też duże nowoczesne miasto, takie pnące się bardzo do góry, z fantastycznymi dzielnicami kulinarno-jedzeniowymi, sklepami, neonami. Młode miasto.
My tu na Podlasiu, konkretnie w Białymstoku, mamy sushi od czasu do czasu w kilku miejscach. Rameny się zrobiły takie popularne, ale co my wiemy o kuchni azjatyckiej? A w ogóle co my wiemy o kuchni japońskiej? Czego nie wiemy, to się zaraz szybko dowiemy. Katarzyna Łotowska niedawno wróciła z Japonii. Jak się tam jada?
Jada się przecudownie. Kuchnia japońska jest bardzo różna od kuchni, które częściej jednak tutaj w Europie spotykamy, czyli wietnamskiej, koreańskiej, tajskiej. Kuchnia japońska prawie nie korzysta z przypraw. Japońskie jedzenie to są perfekcyjnie dobrane, bardzo świeże surowce. Ryba nadaje się do jedzenia przez 24 godziny od połowu. Potem już może być tylko obrabiana na gorąco, ale właściwie to już jest zupełnie nie to samo. Ryż po oczyszczeniu, no najdłużej w ciągu miesiąca powinien być ugotowany. Później traci blask, smak i sens według Japończyków. To już nie jest ryż nadający się do jedzenia. Więc japońskie sushi to jest odrobina ryżu, ociupinka wasabi na tym ryżu i solidny kawał surowej ryby bądź wołowiny, bo i takie sushi się w Japonii spotyka. I to ma absolutnie doskonały, świeży, specyficzny dla tego, co jest tą rybą, jaka to jest ryba, ma smak. Więc myślę sobie, że Japończyk w Europie sushi nie jada.
Może go zaboleć takie miejskie, jakieś byle sushi. Czy oprócz sushi są jakieś takie bardzo popularne i bardzo codzienne potrawy?
Tak, na pewno zupa miso, czyli miso shiru, bo miso to jest właściwie pasta. Zupa robiona na bazie tej pasty, ale też wielu innych składników to miso shiru, które jest jadane właściwie do każdego posiłku. Nie jako osobne danie, tylko jako coś do popijania tych różnych rzeczy, które się je. Więc właściwie przy każdym posiłku miseczka z miso trafia do osoby, która zamawia sobie jedzenie. No właśnie ten perfekcyjny ryż, który albo jest składnikiem sushi, albo jest po prostu samodzielnym daniem z odrobiną kiszonki na przykład. I ryż jest jadany na koniec posiłku. To jest ostatnia z miseczek, którą się przy dużym posiłku podaje.
Według jednej ze szkół dietetycznych, o której słyszałam, to ma bardzo wielki sens, żeby dzielić jedzenie i wrzucać do żołądka, który tam produkuje enzymy w odpowiedniej kolejności. Tak coś czuję, że to jest dobra kolejność.
Myślę, że tak. Zresztą widać to na japońskiej ulicy. Japończycy są szczupli. Tam właściwie w ogóle nie widać osób z nadwagą.
I są długowieczni. W każdym razie są w Japonii takie miejsca.
Wszyscy w ogóle średnia wieku w całej Japonii jest wyższa niż w Europie, więc myślę, że ta dieta ma na to znaczący bardzo wpływ.
No i zmiany kulturowe, które tak jak i w Europie trochę opóźniają rozmnażanie, bo to nie jest kwestia diety, a zachęty społecznej także do tego, żeby prowadzić szeroko zakrojone życie rodzinne, które tam szeroko zakrojone nie jest. Zresztą Japonia ma chyba problem.
Nie jest i to jest jeden z problemów. Japonia ma bardzo trudną sytuację demograficzną w tej chwili. Zresztą to widać na ulicy. Dzieci jest mało, chociaż mnóstwo jest miejsc, które jakby czekają na te dzieci. Toalety specjalne dla dzieci, miejsca do zabawy dla dzieci, kątki, w których te dzieci mogłyby spędzać czas, tylko że tam dzieci nie widać.
Trochę smutne i symptomatyczne, ale wróćmy jeszcze do jedzenia, bo tak pomyślałam, że skoro mają takie zdrowe komponenty, to może mają zdrowe słodycze.
Tak, na przykład ciekawą rzeczą są różnego rodzaju galaretki, musy z fasoli słodkiej. To jest taka brązowa fasolka, jest bardzo słodka. Czasami nawet jest podawana w zestawach, powiedzmy, fast foodowych na dworcu. Jak się wsiada do pociągu, można sobie kupić takie pudełeczko fast foodowe, które bardzo pięknie wygląda. To jest wszystko ślicznie ułożone. Tam oczywiście nie ma surowych ryb, są tylko przetworzone rzeczy, ale nie wysoko przetworzone, więc dość zdrowe. I jako deser jest, powiedzmy, 6 ziarenek takiej słodkiej fasoli. Ona jest rzeczywiście słodka i ja nie jestem fanką fasoli, nie lubię jej specjalnie, natomiast ta nawet mi smakowała.
Ciekawostka. A jak się czułaś na tej diecie?
Fantastycznie. Ja w ogóle lubię ryby, lubię surowe ryby, lubię ryż, więc chyba nie było ani jednej rzeczy, która by mi tam nie smakowała. I właściwie po powrocie to się tak zatrzymałam w swojej własnej kuchni i pomyślałam, kurczę, co ja tu będę jadła? Kto mi zrobi zupkę rano? Kto mi taką pyszną rybkę pokroi? I skąd ja w ogóle wezmę rybę o takiej świeżości? No niestety nie wezmę, więc westchnęłam tylko lekko i przestawiłam się na naszą rodzimą dietę, ale tęsknię za tamtą bardzo.
Na pewno każdy z nas oglądał filmy, które opowiadają o Japonii. Jeżeli nie dokumentalne, to przygodowe. Szogun wchodzi, można sobie odświeżyć tę opowieść, która w latach 90. była takim numerem jeden obok Niewolnicy Izaury mniej więcej. No i tam było widać jasno i wyraźnie, że to jest zupełnie inny świat kulturowo. Katarzyna Łotowska była niedawno turystycznie w Japonii. Czy rzeczywiście dla podlaskiego turysty jest to rzeczywistość egzotycznych relacji międzyludzkich?
Pytanie brzmi, jak dalece mamy szansę wejść w te relacje przy pobycie bardzo turystycznym? Niekoniecznie. Natomiast to, co się da zauważyć, to poza tą ogólną czystością, to niesamowite toalety japońskie. Absolutnie dziwne przy pierwszym zetknięciu, bo takie jakieś duże, z podgrzewaną deską i z całym panelem sterującym wodą, natężeniem tej wody, kierunkiem strumienia i różnymi innymi rzeczami, które ciężko jest rozgryźć. Bardzo częstym elementem takiej japońskiej toalety jest zagłuszacz, czyli na przykład muzyka, albo dźwięk wodospadu, albo ćwierkające ptaki. No to ma dać takie poczucie intymności w takim miejscu. Toalety są również bardzo czyste. Jest ich dużo. W takich miejscach na przykład jak dworzec czy stacja benzynowa, to są naprawdę duże pomieszczenia z całą masą kabin. Każda kabina jest wyposażona w dużo rzeczy nastawionych na dzieci. W każdej kabinie jest na przykład taki specjalny uchwyt do tego, żeby włożyć tam dziecko, żeby nie przeszkadzało albo żeby nie tułało się po tej toalecie bez sensu. Są toalety specjalne dla dzieci albo toalety, które są w stanie zaspokoić potrzeby dzieci w różnym wieku, czyli od malutkiego sedesiku po troszkę większy, po jeszcze większy, po umywalki na różnej wysokości. Wygląda to kosmicznie, bo to takie duże pomieszczenie, gdzie jest właśnie 5 sedesów, 3 umywalki, a to wszystko po to, żeby dziecko w różnym wieku też mogło z niej skorzystać.
Skoro toalety są tak bardzo ważne w tym społeczeństwie, czy mycie się w ogóle, higiena tak generalnie jest jakimś tematem numer jeden?
No jest. Higiena jest bardzo ważną rzeczą. Miałam okazję 3-krotnie nocować w ryokanach, czyli w takich tradycyjnych japońskich hotelach, które no bardzo często mają też onseny, czyli takie pomieszczenia do kąpieli, często na zewnątrz albo wewnątrz, które mają wodę z gorących źródeł. Japonia to jest jednak obszar sejsmiczny i te naturalne gorące źródła są w bardzo wielu miejscach, są przez Japończyków wykorzystywane. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie dla nas, nieprzyzwyczajonych. Onseny są zawsze dzielone na część damską i męską. Ale tam się trzeba rozebrać, co dla nas w pierwszym kontakcie nie jest wcale łatwe. My jakoś kulturowo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Trzeba się rozebrać i najpierw się bardzo dokładnie wymyć. Są specjalne stanowiska, można powiedzieć, gdzie takim małym ręczniczkiem i przy pomocy kosmetyków, których tam cała masa stoi, jest przygotowana. Trzeba się wyszorować od stóp do głów i dopiero potem można przejść dalej i zanurzyć się w takiej cudownej, ciepłej wodzie, po czym po spędzeniu tam 15 czy 20 minut, w zależności od temperatury są zalecenia, jak długo można jednorazowo w takiej wodzie być, to potem są znowu stanowiska do wysuszenia się, do natarcia się przeróżnymi też cudownymi kosmetykami, do wysuszenia włosów i tak dalej, i tak dalej.
I potem jest się boginią taką. Zakłada się szlafroczek typu kimono.
Tak, to się nazywa yukata. Przypomina troszkę kimono, natomiast jest bawełnianym i znacznie prostszym w użyciu sprzętem. W tych tradycyjnych hotelach jest zwyczaj chodzenia w ogóle w yukatach na terenie hotelu, a czasami i poza nim. Czyli w takiej yukacie się schodzi na kolację, wychodzi się do sklepu. No, wygląda dość zabawnie, ale można się przyzwyczaić. Pierwszego dnia bardzo dziwnie się czułam w takim ubranku, bo ono jednak inaczej leży niż nasza koszulka nocna albo piżamka. Natomiast można się przyzwyczaić. Po kilku dniach uważałam, że to jest najlepsze, co w japońskim hotelu może być. Zresztą w każdym hotelu, nawet nie w ryokanie, a w zwykłym hotelu, yukaty są na wyposażeniu pokoi.
Obyczaje są rozmaite, ale czy taki język komunikacji, nawet nie chodzi mi o to, czy po angielsku się wszędzie dogadam, ale czy taki język ciała, czy takie porozumienie, jeżeli coś załatwiamy w jakimś takim turystycznym miejscu, jest dla nas proste, czy trzeba się trochę wysilić, żeby Japończyka pojąć w pełni?
Pytanie jest proste, odpowiedź jest troszkę złożona, bo z jednej strony mamy ten język gestów, który jest absolutnie zrozumiały, ten ukłon, uśmiech, podziękowanie powszechne w każdym miejscu, ale też my się szybko tego uczymy i rzeczywiście ten język ciała zaczyna bardzo szybko być komunikatywny i załatwia wiele spraw, zwłaszcza, że druga część, język angielski w Japonii nie jest powszechnie znany. I to jest bardzo dziwna rzecz. Młodzi ludzie, na przykład pracujący w sklepach albo na dworcach, albo w takich no, miejscach, które się odwiedza, nie mówią po angielsku, nie rozumieją, co się do nich mówi. Podobno wynika to z tego, że szkoła uczy czytać i pisać. Natomiast podobno Japonia cierpi na brak native speakerów i tego języka mówionego, słuchanego. Nawet młodzi ludzie nie znają.
W ubiegłym roku zrobiły się modne, i to nie tylko w Polsce, takie kimona. Czyli nagle się okazało, że przyjazna ciału bawełna, egzotyczne, ale wysmakowane wzory, to jest to, co w zasadzie wszyscy lubimy. Ale skoro kimono, no to Japonia. Skoro Japonia, to Katarzyna Łotowska niedawno wróciła z Japonii. Czy moda w Japonii jest tak szalona, jak się o niej mówi, i tak szalona, jak to wygląda na zdjęciach? Bo jeżeli ktoś zajrzy sobie do takich fotografów ulicznych, których jest mnóstwo na Instagramach i Facebookach, i spróbuje zobaczyć, co się dzieje na ulicy w Tokio, to wygląda to, jakby wszyscy byli kosmitami.
Tak, rzeczywiście jest to bardzo różnorodna, można powiedzieć, moda, bo z jednej strony dla mnie zadziwiająco dużo widuje się osób ubranych w tradycyjne kimona. Znaczy, jeżeli ktoś świętuje rocznicę, zakończenie szkoły, jakąś inną okazję jeszcze, to ubiera się w kimono i widać na ulicy osoby w różnym wieku, które często w bardzo pięknych, jedwabnych, naprawdę cudownych kimonach się pojawiają, w tych tradycyjnych bucikach z parasoleczkami. Tak, to taki widok pocztówkowy, można by powiedzieć. Mężczyźni też, rzadziej, ale też. Z drugiej strony no jest to, o czym się często u nas mówi, czyli taka dziwna moda wzorowana na mangach, taka lalkowa, bajkowa trochę. Widziałam kilka sklepów z takimi rzeczami i czasem się widuje tak ubrane osoby, na ogół młode bardzo, na ulicy, ale z kolei mniej niż się tego spodziewałam. To jest jakiś margines modowy. No, młoda, zwłaszcza ulica japońska, to jest absolutne szaleństwo takich rzeczy japońskich bardzo w stylu, ale w bardzo stonowanych kolorach, takich kurtek długich, swetrów, spodni, spódnic.
Czy to wygląda, jakby był to trend ekologiczny, że to ubranie jest w jakiś sposób takie przyjazne ciału i wygodne w noszeniu?
Trudno mi ocenić, czy jest wygodne w noszeniu, natomiast na pewno jest z naturalnych surowców. To widać też w japońskich sklepach, w takich sieciowych nawet, gdzie są rzeczy proste, dobre gatunkowo, dobrze wykończone, czasami trochę szalone w kształcie, w formie. Bardzo wiele osób młodych farbuje włosy, też na szalone kolory, białe, żółte, albo zielone, albo fioletowe, albo niebieskie. To wygląda dość egzotycznie.
przy takich sztywnych, ciemnych włosach to musi być nie lada sztuka fryzjerska. Podejrzewam, że tam strefa beauty ma się bardzo dobrze. A co widać na reklamach, jeżeli wjeżdżamy w jakieś duże miasto typu Osaka czy Tokio? Czy te reklamy dotyczą raczej szybkich samochodów, czy raczej szminek? Do kogo się tam mówi reklamami?
Reklamy, które widać na zewnątrz, są dla nas często nierozpoznawalne, bo to są reklamy bardziej słowne niż obrazkowe. Reklamy są dość dziwne, na przykład jedzeniowe, taki burger wyłażący z budynku albo krewetka wystająca gdzieś. No, Osaka jest takim miastem, w którym się produkuje dużo samochodów. Tam przejeżdżając nawet widać te reklamy samochodów, ale widać też fabryki i całe pola po prostu wyprodukowanych świeżo aut. Natomiast reklam kosmetyków, przyznam się, za wiele nie widziałam. Jest bardzo dużo sklepów z kosmetykami rzeczywiście, ale no, sklepy są oznakowane. W przestrzeni takiej publicznej widać więcej obrazów niż reklam jako takich. Choć ściany budynków są całe zapisane. Ale tak jak mówię, dla Europejczyka to trudne do odczytania.
Za to pewnie ładnie wygląda.
Wygląda dla nas bardzo egzotycznie i ciekawie w różnych kolorach.
Czy Japonia to jest kierunek dla każdego? Czy to musi być jakiś taki specjalnie odporny albo bardzo zaangażowany w tą japońską kulturę człowiek, żeby mieć przyjemność z takiej podróży?
Ale skąd? Japonia jest krajem absolutnie dla każdego i myślę, że każdy może znaleźć sobie dla siebie coś, co go jakoś ucieszy. Zresztą no, ja nie odwiedzałam miejsc typu Disneyland, który jest w Tokio i który pewnie jest atrakcyjny dla dzieci, albo akwaria, które są też w kilku miastach. No, trzeba pamiętać, że Japonia to wyspy, dookoła jest dużo wody i tych atrakcji związanych z wodą tam jest sporo. No, są też góry, podobno do Japonii można jeździć na narty. I bardzo polecane są takie wyjazdy. Ja nie byłam bardziej na północy, ani nie jeżdżę na nartach, więc to nie dla mnie atrakcja, ale są. No są też miejsca, gdzie można po prostu wypocząć, być na plaży i spędzić leniwy urlop na leżaku.
Ale w górach byłaś?
W górach tak, ale nie w tych najwyższych. Byłam w klasztorze w Koyasan, w górach, które no, wysoko położone miejsce, że zastał nas tam śnieg. Byłam kompletnie nieprzygotowana na takie atrakcje, czyli nie miałam dobrych butów, więc po pół godzinie miałam kompletnie przemarznięte i przemoczone nogi. Ale onsen zrobił swoje, gorące źródła, nawet katarku nie dostałam po tej przygodzie.